Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Tadeusz Marczak, kierownik Zakładu Studiów nad Geopolityką na Uniwersytecie Wrocławskim. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, telefonuję, bo chciałbym prosić o komentarz. Wiele ich pada. Taki podsumowujący to, co stało się w zeszłym tygodniu. Pani premier była w Berlinie, pan prezydent Andrzej Duda też na konferencji w Monachium, tam też był minister spraw zagranicznych. No i tak mówi się, że zakończyła się tak zwana era klientyzmu w polskiej polityce zagranicznej, tak gdzieś i pana sformułowanie słyszałem, i zaczyna się dziać coś innego. Polska nie, że stawia czy tupie nogami, ale zaczyna mówić w sposób bardzo jasny, klarowny, przedstawiając to, w jaki sposób my myślimy o danych sprawach, o tym, co chociażby dzieje się w Europie, na wschodzie, zachodzie, jak wygląda też polityka Unii Europejskiej i tym samym nasza polityka w całym tym kontekście.
Tak, rzeczywiście są to pierwsze sygnały. Mam nadzieję, że za tym pójdą następne kroki, nie tylko sygnały, świadczące o tym, że obecna ekipa rządząca zrywa z dawną postawą takiego usłużnego klienta obsługującego obce interesy. Właśnie w trakcie tych dwóch wizyt w Berlinie i w Monachium zabrzmiały nowe tony, bardzo wyraźne. Może tak po kolei przeanalizujemy je. Jeśli chodzi o wizytę panią premier Szydło w Berlinie, to w jej wystąpieniu moją uwagę przede wszystkim zwróciła nowa wizja Unii Europejskiej. Otóż pani premier opowiedziała się za wspólnotą suwerennych państw. Unia jako wspólnota suwerennych państw, dodajmy państw narodowych. To jest ta tradycyjna konstrukcja, która przecież wykształciła się w Europie, jest charakterystyczna dla naszej cywilizacji. Drugi element podkreślony przez panią premier to zasada nieingerencji w wewnętrzne sprawy. Wydawałoby się, że zasada oczywista, no ale przecież widzimy chociażby i na przykładzie Polski, owa dysputa w Parlamencie Europejskim była niczym innym przecież jak dyskusją z wolą wyborców w Polsce, no i mieszaniem się w nasze wewnętrzne sprawy. Tutaj w tym wypadku premier Szydło uciekła się do takiej formuły: możemy rozmawiać ze sobą, ale nie o sobie. To bardzo charakterystyczne. No i po trzecie zaakcentowała prawo obrony własnych interesów. Tutaj też wspominając sprawę owego rurociągu Nord Stream 2. To jest, wydaje mi się, nowe spojrzenie, podejście na rolę i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i miejsce Polski w tejże Unii. Wydaje mi się, że jest to wyzwanie rzucone dotychczasowej hegemonii Niemiec w Unii Europejskiej, tak przecież no, hołubionej, podkreślanej przez poprzednią ekipę, no chociażby wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. No możemy powiedzieć po takiej pobieżnej analizie, że ta hegemonia Niemiec w Europie okazała się albo bezproduktywna, o tym świadczy chociażby rozwiązywanie tak zwanego kryzysu greckiego, po których to próbach rozwiązania Grecja czuje się jeszcze gorzej niż na początku. No, jest to tego typu postępowanie, które nawet budzi podejrzenia, czy rzeczywiście celem jest rozwiązanie kryzysu greckiego, a nie załatwianie własnych spraw, własnych interesów. No, dodajmy tutaj rzecz przytaczaną zresztą przez prasę niemiecką, że do Grecji trafia tylko kilkanaście procent tych sum pakietów, kolejnych pakietów pomocowych.
Pewnie w polityce też często, panie profesorze, jest tak, że my pokazujemy na zewnątrz, co chcemy, a tak naprawdę co się dzieje. No tak. I tutaj Niemcy też starają się być bardzo skuteczne.
Niestety. Tak, tak. Niestety tak to wygląda, że własne przedsięwzięcia maskuje się taką podniosłą retoryką. Możemy też mówić o szkodliwości tej hegemonii niemieckiej, no bo przecież to Niemcy sprowokowały obecny kryzys migracyjny. Konieczne jest więc tutaj nowe podejście do kwestii funkcjonowania Unii Europejskiej, a jeśli chodzi o ten problem z imigrantami, no to trzeba tutaj wspomnieć, odnotowała to prasa niemiecka, ale także francuska, że jeszcze przed wizytą w Berlinie premier Szydło wzywała kanclerz Angelę Merkel do zmiany kursu w polityce migracyjnej. Podobnie wygląda też kwestia wystąpień prezydenta Dudy w Monachium. Przede wszystkim akcentował on z niesłychaną mocą kwestię wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Jakie to ma znaczenie? No jest to dla nas tutaj sprawa oczywista, ale musimy sobie zdawać sprawę, że jest to też w jakimś sensie dyskusja, polemika ze stanowiskiem Niemiec. Otóż w trzech ważnych dla naszego bezpieczeństwa polskiego i bezpieczeństwa regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej mamy do czynienia z pewną współzależnością. Na czym to polega? No, pierwsza kwestia. Kwestia rozszerzenia NATO na wschód, objęcia paktem Ukrainy i Gruzji. Przeciwko temu protestowała Rosja, no ale niestety wspierana była ona przez Niemcy, wewnątrz sojuszu przez Niemcy i przez Francję. Druga kwestia, budowa tarczy antyrakietowej. No tutaj też mieliśmy gorący sprzeciw Rosji, no i sabotowanie też tej idei przez Niemcy. I trzecia wreszcie kwestia, wzmocnienie wschodniej flanki NATO i podobnie układa się, że tak powiem, rozkład sił. Musimy więc tutaj mieć na uwadze tę kwestię, że w gruncie rzeczy chodzi tutaj już o daleko idące współdziałanie na osi Moskwa-Berlin w takich kluczowych dla naszego bezpieczeństwa sprawach. No, nie tylko my jesteśmy obiektem tej polityki, bo głównym może jej adresatem, jeśli tak można powiedzieć, są Stany Zjednoczone. 6 lat temu pewien włoski periodyk geopolityczny zamieścił taką znamienną mapę podpisaną Koszmar nocny prezydenta Obamy. Ten koszmar nocny to klamra spinająca Moskwę i Berlin, przerzucona oczywiście ponad Polską, innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, które określono tam na tej mapie jako przyjaciele Stanów Zjednoczonych. A więc mamy tego typu rozgrywkę.
Jeżeli tak mogę wejść w zdanie, pan mówi Stany Zjednoczone, tak. Pan minister Witold Waszczykowski poleciał dzisiaj do Stanów Zjednoczonych i tutaj też to pytanie i odpowiedź pani premier na list senatorów. Pani premier powiedziała, błyskawicznie odpowiedziała amerykańskim senatorom na ich list. Mówi, że chcemy, by szanowano nasze suwerenne wybory, ależ nasze decyzje. Tak. Minister Waszczykowski mówi, że te wypowiedzi wynikają z braku, jeżeli chodzi o list senatorów w naszą stronę, z braku wiedzy na temat tego, co dzieje się w Polsce, z jakichś inspiracji ludzi, którzy źle Polsce życzą, bo można powiedzieć, przerzucano to na Unię Europejską, stąd i tak, debata, tak. I obecność pani premier na sali plenarnej wtedy w Strasburgu. Teraz może nie udało się, no, pojawiła się Komisja Wenecka, no ale to tak. Pójdźmy daleko, bo nam zależy, za niedługo będzie szczyt NATO, więc i tutaj chcielibyśmy, tak jak pan profesor mówi, no ta flanka na wschód, żeby też no i o nas pomyślano, gdy mówimy o tym, żeby działało to jeszcze bardziej na wschód.
No naturalnie, ponieważ działamy nie tylko we własnym interesie, jeśli chodzi o wzmocnienie flanki wschodniej, ale także w interesie no, w tej chwili naszego głównego sojusznika Stanom Zjednoczonym. My nie jesteśmy absolutnie tutaj petentami, którzy muszą tam kołatać o tę pomoc, tylko chodzi o uświadomienie także innym skali zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia. Jeśli chodzi zaś o ten list, nieszczęsny list trójki senatorów, trzech senatorów, to rzeczywiście on wypływa z nieznajomości rzeczy, ale także i ze zjawiska lobbingu, które jest powszechne na terenie Stanów Zjednoczonych i ma duży wpływ także na pewne posunięcia polityczne. Oczywiście wynika to z nieznajomości stanu rzeczy w Polsce, ale powiedzmy sobie, także i my nie doceniamy powagi sytuacji, jaka wiąże się z owym Trybunałem Konstytucyjnym. W gruncie rzeczy bowiem mamy tutaj do czynienia z działaniami korporacji prawniczej, części członków tej korporacji, które bardzo często są wymierzone w zasady funkcjonowania państwa demokratycznego. No, o tym świadczą skandaliczne wyroki, które powodują, że wymiar sprawiedliwości cieszy się niezwykle niskim zaufaniem wśród społeczeństwa. To jest około 30%. Państwo prawa nie może funkcjonować w warunkach, kiedy obywatele nie mają zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Druga natomiast sprawa, kompletnie nieporuszana u nas, to to, że wśród członków tej korporacji, to wysoko postawionych, mamy wręcz ataki na polską rację stanu. No, przytoczę tutaj dwa takie przykłady. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Marka Safiana wydał wyrok orzekający niezgodność z konstytucją ustawy sejmowej, która przekształcała użytkowanie wieczyste we własność. To jest niesłychanie ważne dla mieszkańców polskich ziem odzyskanych, gdzie w większości właśnie taka forma niewłasności, a użytkowania występuje. Jest to podważenie naszego stanu posiadania na ziemiach odzyskanych. W 2013 roku z kolei Sąd Najwyższy wydał taką opinię prawną, że tak zwani późni przesiedleńcy z lat 70. stracili prawo do nieruchomości, ponieważ zrzekli się ich, one przeszły na skarb państwa, a więc oni stracili prawo do tych nieruchomości, natomiast ich potomkowie już nie posiadają to prawo. No i jak stwierdził tutaj właśnie mecenas Lech Obara, z ruchu prawników przeciwko rewindykacjom niemieckim, Polska może znaleźć się w obliczu lawiny pozwów właśnie dotyczących tych nieruchomości, głównie znowu na ziemiach odzyskanych. To są niesłychanie ważne i kompromitujące korporację prawniczą kroki, bo one są wymierzone po prostu w polską rację stanu, a działać zgodnie z racją stanu jest obowiązkiem każdego obywatela, niezależnie od miejsca w strukturze społecznej. Także to musimy mieć też na uwadze.
A jak pan ocenia wystąpienia pana prezydenta, tego, co też on prezentuje?
No więc tutaj powiedziałem, to bardzo charakterystyczne zaakcentowanie konieczności, niezbędności wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Otwarta, ostra krytyka tego przedsięwzięcia pod nazwą Nord Stream, wspólnego niemiecko-rosyjskiego przedsięwzięcia, którego celem jest, jak to nie ukrywano tego w analizach rosyjskich, stworzenia systemu kontroli energetycznej nad całą Europą. No i wreszcie twarde stanowisko wobec tego, o czym mówił premier Miedwiediew, że mamy do czynienia z zimną wojną. No, ale to nie jest nic nowego, bo trzeba powiedzieć, że właśnie w 2007 roku ówczesny prezydent Putin właśnie na konferencji monachijskiej zapowiedział niejako, czy przedstawił scenariusz nowej zimnej wojny. No i potem konsekwentnie działał w tym kierunku. No można tutaj podać takie przykłady jak agresja na Gruzję w 2008 roku. Tu z naszego punktu widzenia też musimy podkreślić, w następnym roku, w 2009 roku, odbyły się manewry rosyjsko-białoruskie pod kryptonimem Zapad, których celem był atak na Polskę z użyciem nawet broni jądrowej. I tam wyraźnie, wbrew takiej przyjętej przez wojskowych procedurze, określono, że stroną przeciwną dla tych manewrujących jest właśnie Polska. Nawiasem mówiąc, te manewry pod takim samym kryptonimem i prawie takim samym scenariuszem powtórzono w 2013 roku. Następnie mieliśmy w 2014 roku agresję, która była skierowana przeciwko Ukrainie. Krym, następnie Donbas. No wszystko to wskazuje, że Rosja pierwsza zainicjowała, no i kontynuuje nawet już nie zimną wojnę, a na niektórych odcinkach to przedstawia się jako wojna gorąca, wojna rzeczywista. Panie profesorze... Chociaż rzeczywiście stara się oficjalnie zdystansować od działań tych zielonych ludzików, chociażby na Ukrainie.
W czwartek i piątek ma odbyć się szczyt unijny. Wcześniej pani premier dziś udała się na spotkanie do Pragi liderów Grupy Wyszehradzkiej. Minister Szymański mówił, że szczyt będzie poświęcony kwestii imigracyjnej, ocenie przynajmniej wstępnej, być może nawet finalnej porozumienia w sprawie nowych reguł członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii, a później no, zrozumienie tych wielu innych państw przedstawi oczekiwania względem tego porozumienia brytyjskiego i stanowisko wtedy będzie można jakoś się też i wspólnie z jakąś pewnie siłą w Unii Europejskiej na szczycie przedstawiać.
Tak. No, ważne jest, żeby utrzymać i rozbudować jedność działania Grupy Wyszehradzkiej. No, byłoby bardzo pożądanym rozszerzenie jej zasięgu zarówno na południe, jak i na północ. Dlatego, że w wielu wypadkach nasze interesy są identyczne, no i mamy prawie że identyczne doświadczenia z najnowszych czasów. Ważny jest też problem imigracji, bo tutaj niestety ta sprawa nie zostaje nam tak dokładnie przedstawiona, jaka jest geneza. No ja chciałbym tutaj przypomnieć, co mówił w 2015 roku w maju były premier Donald Tusk w Gdańsku, że gdzieś w różnych agendach unijnych są plany mówiące o sprowadzeniu do Europy w przeciągu 20 lat aż 70 milionów imigrantów. A więc te wydarzenia wojenne na Bliskim Wschodzie, gdzie one nie są, że tak powiem, początkiem tego problemu. To gdzieś tam tkwi w umysłach różnych oficjeli unijnych już od wielu, wielu lat. No ale co oznacza taki masowy napływ imigrantów z innych kultur, innych cywilizacji do Europy? Oczywiście zniszczenie tej tradycyjnej chrześcijańskiej Europy. A być może to jest właśnie celem tych, którzy taki rozwój wydarzeń sponsorują, którzy nim dyrygują nawet. No, tłumaczy się to tym, że Europa przeżywa kryzys demograficzny. No ale skąd się wziął ten kryzys demograficzny? Przecież u nas w Polsce kryzys demograficzny to jest zasługa poprzednich władz lewicowych. W kwietniu 1956 roku przyjęto ustawę o dopuszczalności aborcji przecież. No a kilkadziesiąt lat później przedstawiciel lewicy, były prezydent Kwaśniewski, mówił, że jedyne rozwiązanie kryzysu demograficznego także w Polsce, no to jest otwarcie się na imigrantów, otwarcie się na islam. No więc koło się tutaj zamyka. Mamy także inne wspólne tutaj interesy. Mianowicie konieczna jest jednak zmiana funkcjonowania Unii Europejskiej. W związku z tym wyjście Wielkiej Brytanii no, osłabiłoby ten obóz, potencjalny obóz zwolenników zmian. Te zmiany oczywiście powinny zmierzać w tym kierunku, że Unia Europejska to wspólnota suwerennych państw narodowych. Kwestie bezpieczeństwa, jeśli się pojawią na forum unijnym, to niestety trzeba do nich podchodzić z dużą dozą ostrożności. Dlatego, że na forum unijnym Unii Europejskiej mogą one przybrać postulat utworzenia armii europejskiej. Taki postulat jest głęboko zakorzeniony w Niemczech. No już od kilkunastu lat trwają takie zabiegi, przymiarki. Ostatnio one się nasiliły. Są publiczne wypowiedzi na ten temat, ale do czego zmierza ten postulat? Oczywiście do rozbicia Paktu Północnoatlantyckiego, do zdystansowania się od Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście do poddania tej przyszłej armii europejskiej dowództwu niemieckiemu, co ze wszech miar, nie tylko ze względu na doświadczenia historyczne, będzie rozwiązaniem, czy byłoby rozwiązaniem negatywnym i dla nas, i myślę dla całej Europy.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, dziękuję za pana komentarz. Myślę, że też będziemy dalej przypatrywać się temu, co dzieje się będzie na tej scenie, można powiedzieć, europejskiej i szerzej, bo będziemy za chwilę po tym spotkaniu pani premier w Pradze, przed szczytem w Brukseli. Zobaczymy, jak to będzie przebiegało i wyglądało. Bardzo dziękuję. Dobrego życzę popołudnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Tadeusz Marczek, kierownik Zakładu Studiów nad Geopolityką na Uniwersytecie Wrocławskim.